Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa witam w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. I witam również naszych gości, a są nimi panowie pan dr Jakub Koper, socjolog. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
I pan Tomasz Piducha, radny miasta Lublin i pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rodziny. Witamy pana, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
A chcemy mówić z naszymi gośćmi o ofensywie LGBT w Polsce, której jesteśmy świadkami. Coś ważnego dzieje się na naszych oczach. Wchodzimy, panowie, na teren... Nie chcę mówić, że niebezpieczny, ale trochę tak to gdzieś tak się kreuje taką rzeczywistość, że to jest temat nietykalny, tabu. Stąd pytam, czy wolno w Polsce rozmawiać na różne ważne tematy aktualnie dziejące się, czy nie wolno?
Oczywiście wolno w Polsce rozmawiać. Polska jest krajem demokratycznym. Wolno i trzeba rozmawiać. Ta rozmowa się odbywa na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie merytorycznej, na płaszczyźnie emocjonalnej, ale także w wielu miejscach. Tak jak tutaj dzisiaj w studio, ale też i na ulicach. Widzimy to w różnego typu manifestacjach. To pokazuje, że Polska jest krajem wolnym. A w tej dyskusji potrzeba też racjonalności, zwłaszcza w tak poważnym temacie, jakim jest właśnie ta ofensywa, o której będziemy rozmawiać, ofensywa środowisk LGBT, ponieważ to jest problem, który dotyka bardzo mocno człowieka uwikłanego w pewien sposób, czy dotkniętego zaburzeniami tożsamości płciowej. I tutaj musimy zaznaczyć na początku tej naszej dzisiejszej rozmowy, że to, co będziemy mówić, nie adresujemy do jakiejś konkretnej osoby, która być może nawet doświadcza takich trudnych doświadczeń, ale będziemy mówić o samych faktach, o wydarzeniach i o czynach, które można oceniać. Natomiast nie chcemy oceniać czy dotykać tym, co będziemy mówić, żadnej z konkretnych osób.
Skoro wolno rozmawiać w Polsce na ważne tematy, a to jest temat ważny, to dlaczego bywa nieraz tak, że odbiera się prawo do wyrażania swojej opinii różnym ludziom? Widzimy dzisiaj choćby sytuację, gdzie rodziców broniących swoich własnych dzieci przed tą indoktrynacją nazywa się, odsądza się od czci i wiary, nazywa się homofobami, coś tam, jak panią kurator choćby z Krakowa, czy wielu, wielu innych. Dlaczego odbiera się prawo do wyrażania swojej opinii, skoro jednak mówimy, że i tak chyba powinno być, wolno rozmawiać o rzeczach ważnych?
No rzeczywiście są takie sfery, w których ta rozmowa rzeczywiście napotyka na pewne bariery. W moim przekonaniu to się wiąże z podejściem do prawdy. Jeżeli jakaś osoba czy grupa osób buduje swoje przekonania czy swój przekaz na nieprawdziwych podstawach, to stara się za wszelką cenę zagłuszyć słowa nie tylko krytyki, ale racjonalnej dyskusji. I tak właśnie wydaje mi się, właściwie jestem przekonany, jest w tej sytuacji, kiedy język staje się narzędziem kształtowania rzeczywistości ze strony właśnie środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, rzeczywistości, która jest przeobrażana przez ten język, bo mówi się, że to ci, którzy ich nie akceptują, są chorzy, są homofobami. Fobia to jakaś choroba, więc sugeruje się, że ktoś jest chory, że trzeba coś z tym zrobić. I w ten sposób jakby większość naszego społeczeństwa, która myśli racjonalnie, która myśli zgodnie z naturą i zgodnie również jako ludzie wierzący z Bożym prawem, no jest postawiona w sytuacji no dość trudnej, bo zarzuca im się po prostu coś, czego nie ma.
Mówimy o potrzebie dialogu, o możliwości dialogu. Tymczasem słyszymy, że nawet nie po raz pierwszy zresztą na uczelniach, choćby kazus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie miała być konferencja na temat praw rodziny, obrony rodziców, wychowaniu dzieci, potem ją odwoływano, przez dziekana odwołał. Rektor jednak powiedział, że jednak ona będzie, odbyła się wczoraj wieczorem w Poznaniu. Ale to nie jest pierwszy kazus tego typu trudności. No to jak jest z tą naszą racjonalnością w tej dyskusji? Czy argumenty racjonalne, czy fakty mają w ogóle znaczenie w tym naszym dialogu?
Warto tutaj może wspomnieć zawsze przy tego typu dyskusjach, od kiedy to się zaczęła, ta cała ofensywa, która przybiera na sile w tej chwili w Polsce. Zaczęło się to od tak zwanej rewolucji seksualnej w 1968 roku i to było głównie na uniwersytetach i z uniwersytetów rozlało się to dalej na społeczeństwo. I tutaj jest początek i ten kazus wczoraj Poznania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza pokazuje, że jednak władze uniwersytetu nie ugięły się pod naporem, pod tą poprawnością polityczną, która gdzieś wchodzi coraz głębiej i ten wykład doktora Tymoteusza Zycha mógł się odbyć. To jest taki pozytywny sygnał, że gdzieś tam jest ta tama, że ona jest możliwa, tylko trzeba o nią zawalczyć.
Czy nie mamy takiej rzeczywistości, że myśl staje się zbrodnią, zbrodnią myśl? Było takie dzieło literackie znane, tak. Rok 84, 1984, Orwell.
To cechuje systemy zakłamane, a wręcz bym nawet powiedział totalitarne, kiedy zakazuje się myśleć logicznie i oskarża się ludzi, którzy chcą głosić prawdę. Na gruncie polskim ten problem, o którym mówimy, nabrzmiał tak naprawdę chyba w 2013 roku. Sam osobiście miałem taki przypadek, że na manifestację trzeciomajową poszedłem z takim banerem: gender niszczy Polskę, gender niszczy rodzinę, gender stop. Ludzie wtedy, widzący ten baner, pytali mnie, kto to jest ten gender. Tak była niska świadomość właściwie tego problemu. A przypominam, że wtedy właśnie Polska przyjęła tą konwencję przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i pojawiły się również w naszym tutaj obszarze standardy edukacji seksualnej WHO, które właśnie w tej chwili są takim przedmiotem takiego zarzewia, które się dzieje w Warszawie. A już wtedy i z profesorem Mieczysławem Rybą, i z innymi ludźmi, którzy byli zainteresowani tym tematem, robiliśmy szereg konferencji, że to zagrożenie wkrótce do nas dotrze. No teraz mamy właśnie taką eskalację i to, o co ojciec pytał, czy można myśleć prawdziwie, czy można myśleć niepoprawnie politycznie, no są w tej chwili zapowiedzi w mediach, że wszyscy ci, którzy będą krytykować środowisko LGBT i łączyć homoseksualizm z pedofilią, zostaną pozwani przez sąd. Takie przypadki są w tej chwili w Polsce, że kilka znanych osób, które właśnie publicznie wypowiadały się na ten temat, mają sprawy sądowe, czy to cywilne, czy nawet karne. Jestem przekonany o tym, że metoda działania w tym przypadku jest taka, żeby za pomocą właśnie sankcji karnych uciszyć wszelkie głosy krytyki, na przykład marszów równości, czy tak zwanych tęczowych marszów. Jak one wyglądają w Polsce? Na razie pozornie niewinnie. Tęczowe marsze, nikogo nie wykluczamy. Tęczowa miłość, która nikogo nie wyklucza. Natomiast jak
Chyba, że wykluczy z pociągu. Jak ktoś jedzie i ma złe poglądy, może wysiąść z pociągu i nie dojechać do celu podróży.
No właśnie, czyli to się zaostrza. Natomiast do czego to dąży? No to wystarczy obejrzeć na przykład na YouTube filmy z marszów, z parad gejowskich w Berlinie, które no są obsceniczne, obrzydliwe, bym powiedział, i gorszące, a na pewno źle wpływające na dzieci i młodzież.
Tu mówimy, chcemy mówić o Polsce. Tutaj panowie jesteście z Lubina. Panie Tomaszu, jest w tej chwili, no trwa pana proces sądowy w Lublinie. On już trwa jakiś czas. Jeszcze, pan mówił przed programem, jeszcze potrwa, jeszcze końca nie widać. Może pan nam przybliżyć mniej więcej, o co chodzi, jaka jest też pana sytuacja, w czym rzecz?
Tak, oczywiście. W momencie, kiedy został zapowiedziany Marsz Równości w Lublinie, nieprzypadkowo wybrano też datę tego marszu, bo to 13 października, czyli stulecie objawień fatimskich. Ja jako radny zacząłem otrzymywać bardzo dużo telefonów, spotkań odbywać z mieszkańcami, którzy domagali się tego, aby coś zrobić, żeby po prostu takie gorszące wydarzenia nie odbywały się w przestrzeni Lublina. Zaczęliśmy po pierwsze rozmawiać, po drugie wyrażać głośno sprzeciw w imieniu mieszkańców. Do tego też zostałem wybrany i mam mandat społeczny. I również wypowiedziałem się wtedy o tym na Facebooku, że takie marsze, opierając się na tym, co widziałem właśnie chociażby na zachodzie Europy, promują homoseksualizm i pedofilię. Za to zostałem oskarżony przez organizatora marszu, że imiennie poczuł się przeze mnie obrażony, pomówiony.
A czy pan mówił o nim?
Mówiłem o marszach tylko. Natomiast właśnie tutaj zwracam uwagę na coś, co mnie w tej chwili, czego doświadczam, że w całej tej rozprawie karnej, tak jak już wcześniej powiedziałem, stronę skarżącą cechuje bardzo wielki subiektywizm. Właściwie za wszystko można się obrazić, tylko pytanie, czy po pierwsze, nawet za to, co nie zostało wypowiedziane wprost do danej osoby. I to mój przykład to pokazuje przykład wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, który nie mówił o osobach, mówił tylko o tym, że jest za promocją rodziny w przestrzeni publicznej, a przeciwko promocji zboczeń i dewiacji. To też okazało się, że obraża kogoś i sprawa trafiła przed sąd. W całej tej sprawie bardzo dotyka mnie właśnie ten subiektywizm i próba takiego naprawdę uciekania od prawdy, odpowiedzi tylko na wygodne pytania z danej strony i tak naprawdę taki akt oskarżenia, który no z trudem da się uzasadnić merytorycznie.
Ale proces pana już trwa, jeszcze potrwa, pan mówi jeszcze trochę.
Tak, w tej chwili są
dla sądu to nie jest takie ewidentne, są te pana racje, tak z tego można wnioskować.
To znaczy, no sąd przeprowadza procedurę taką, jak nakazuje to kodeks postępowania karnego, czyli w tej chwili przesłuchuje świadków, którzy zostali wskazani przez oskarżyciela. I tutaj taka sytuacja z ostatniej właśnie rozprawy z tego tygodnia, kiedy byłem oskarżany, świadkiem wobec mnie był profesor, historyk prawa. Zapytałem go, w jakim systemie prawnym homoseksualizm był afirmowany i podlegał ochronie prawnej. To pytanie nie spotkało się z odpowiedzią, czyli cała ta sytuacja, czyli promocja tych właśnie odmiennych orientacji seksualnych, dążąca do tego, żeby je zrównać z prawami rodziny, jest czymś bez precedensu w historii prawa, w historii właściwie świata opisanego językiem prawnym. Natomiast w ostatnich dziesiątkach lat, to o czym mówił przed chwilą pan doktor, no sytuacja diametralnie się zmienia na zachodzie, a my w tej chwili jesteśmy właśnie w wirze tych wszystkich działań. I tutaj również chcę powiedzieć, że te właśnie zapowiedzi, te zapowiedzi, że będą stawiani przed sąd wszyscy krytycy, no potwierdzają to, że z drugiej strony tak naprawdę nie ma woli dialogu i zamiast tego wołania o tolerancję jest wołanie tak naprawdę o afirmację tych zachowań w przestrzeni publicznej, czyli żeby wszyscy właściwie powinniśmy być zadowoleni z tego, że takie marsze się odbywają w środku dnia, w środku miasta, w dzień wolny, kiedy rodziny z dziećmi wychodzą na ulice miasta. I próba jeszcze przedstawienia takiego bardzo subiektywnego obrazu rzeczywistości, że te marsze mają tylko bardzo taki bardzo pozytywny wydźwięk, w założeniach oczywiście, że one mają być przeciwko dyskryminacji nie tylko osób o innej orientacji seksualnej, ale też niepełnosprawnych, wykluczonych jakichś osób. Natomiast co innego jest deklaracja organizatorów, a w moim przekonaniu co innego są cele tego marszu, które są daleko szersze, a co innego jeszcze są efekty, które na przykład uzmysławiają młodym ludziom, że tak naprawdę wszystko wolno w sferze seksualnej i że właściwie każdy rodzaj zachowań seksualnych jest tak samo prawidłowy, moralnie godziwy, dopuszczalny i nie ma tutaj ani czasu, ani żadnych granic. To jest niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i dla młodych ludzi.
To jeśli pan mówi, będą tutaj pozwy sądowe za każdą opinię, która nie popiera tego typu ideologii, to wkrótce mogą być sądy dość dużo pracy, bo w poniedziałek choćby będzie w Warszawie, 18 marca, w najbliższy poniedziałek, protest rodziców przeciwko wprowadzeniu do szkół założeń deklaracji LGBT. Warszawa, godzina 16, plac Bankowy. Czy to też będzie podlegało zaskarżeniu takie, tego typu zachowania? I też może pytanie do pana Pawła, jako też socjologa. Panie Pawle, czy to jest punkt, czy może to być punkt taki, nie wiem, krytyczny, przełomowy, jakiś taki, dochodzimy do praw rodziców wobec dzieci. Czy rodzice, część jest uśpionych na pewno, czy rodzice się obudzą, czy jak to wygląda okiem socjologa, jak pan to widzi?
Ja bym to próbował zdefiniować w ten sposób. Mamy dzieci, tak? One chodzą do szkoły i wiemy, ile osób, ile rodziców przychodzi na wywiadówkę, tak? Na tę comiesięczną wywiadówkę, żeby zapytać o postępy w nauce, o zachowanie swojego dziecka. Myślę, że frekwencja nie będzie tutaj stuprocentowa. I to samo można przełożyć na tego typu zgromadzenie, które szykuje się w poniedziałek, tak jak ojciec tutaj powiedział. Pewna praktyka społeczna pokazuje, że im bardziej naciśnie się na społeczeństwo, szczególnie w tej sferze obyczajowej, to przychodzi w pewnym momencie takim krytycznym już odpór. Pytanie pozostaje, czy ten moment już nastał, czy jesteśmy tak już przesyceni tą propagandą, także i medialną, bo to przede wszystkim taką, że rodzice zobaczą, że tutaj jest coś nie tak, że idea społeczeństwa otwartego nie do końca jest wprowadzana przez te środowiska, ponieważ one domagają się nie tylko już tolerancji, tak jak tutaj radny Tomasz Pitucha wspomniał, ale i afirmacji. I Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podpisał tę deklarację i politycy z jego formacji przekonują, że ona jest dobrowolna. Natomiast dla tych rodziców, którzy nie interesują się za bardzo życiem szkolnym swojego dziecka, co się tam dzieje ogólnie, tylko jak dziecko przyjdzie, zapytają, jak było w szkole, no dobrze, i gdzieś to nie jest dopytane, nie jest doprecyzowane, nie wiedzą tak naprawdę, co się może dziać w tych szkołach. I tak jak jest w prawie oświatowym, tym z 2013 roku, że dyrektor po konsultacji z Radą Rodziców może pozwolić na wpuszczenie pewnego rodzaju ekspertów. Tak oni są przedstawiani.
Więcej, nie tylko po konsultacji, ale po wyrażeniu zgody Rady Rodziców, bo konsultacja może być, ale się mogą rodzice nie zgodzić.
Nie zgodzić się.
Zgoda Rady Rodziców.
Tylko właśnie jest pytanie, czy nawet ci rodzice, którzy są w Radzie Szkoły, są wybrani po to, by pomagać dyrektorowi, czy żeby też czasami myśleć racjonalnie i brać odpowiedzialność za tych rodziców, którzy nie przychodzą. No to jest taki właśnie problem, że nie do końca wszyscy rodzice zdają sobie z tego świadomość.
Ale tu proszę ojca, ja myślę, że to jest czas i miejsce, żeby pójść troszeczkę głębiej, ponieważ my w tych dyskusjach dosyć często, tych, które słyszę, zatrzymujemy się jakby na powierzchownym opisie zjawiska i na tym, który właśnie powoduje ten miraż, tą ułudę, że ludzie nie są zaniepokojeni tą sytuacją, a sytuacja wymaga zaniepokojenia o dobro dzieci. Ja powiem, teraz też nie chcę mówić o osobach, ale o czynach, tak? Na przykład tęczowe marsze czy marsze równości przedstawiane są jako właśnie tęczowe, piękne marsze miłości, marsze, które nikogo nie wykluczają, tak? Natomiast one są organizowane przez środowiska LGBT, czyli środowiska homoseksualne i środowiska osób, które mają orientację seksualną negują, jakby nie zgodną z prawem naturalnym, tak? Czyli czują się albo działają jako nie mężczyzna i nie kobieta, albo kobieta, prawda, przedstawia się, czy czuje się jako mężczyzna, albo mężczyzna jako kobieta. I teraz to nie jest bez znaczenia, dlatego że jeżeli sięgniemy niżej, to znaczy pod tą warstwę tęczową, tak, która jest piękna i kusząca, tak jak był kuszący zakazany owoc w raju, to okaże się, że badania mówią o tym, że właśnie homoseksualiści, tacy, którzy już jakby są praktykującymi homoseksualistami, mają ponad 100 partnerów seksualnych rocznie. To jest ponad 75% populacji, więc to są tych homoseksualistów wszystkich, tak? Mhm. Więc to są przygodne kontakty seksualne, które po prostu wiążą się też z bardzo dużym ryzykiem przenoszenia różnego typu chorób przenoszonych drogą płciową. Chociażby kilkudziesięciokrotnie większe jest ryzyko zarażenia wirusem HIV. I teraz, jeżeli do tego dodamy standardy edukacji seksualnej, które mają na celu rozbudzić...
WHO o tych słabych.
Tak. Standardy WHO, które mają na celu rozbudzić seksualnie małe dzieci, to należy sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie jest to poszukiwanie nowych jakby... nowych kontaktów seksualnych, tak?
Bo urabianie nowego pokolenia.
Na etapie, prawda, rozbudzania tej seksualności bardzo wcześnie, kiedy jeszcze ona jest uśpiona i powinna być tak naprawdę uśpiona, bo ona do czego innego służy. Czy później na etapie właśnie tych tęczowych marszów. Przecież ci ludzie, to nie są ci, którzy idą w tym marszu, to nie są tylko właśnie homoseksualiści, lesbijki, geje. To są młodzi ludzie, którzy są skuszeni tą tęczową wizją, tak? Oni pójdą raz, drugi, trzeci, a potem okaże się, że ktoś, prawda, im zaproponuje właśnie takie czynności homoseksualne, które ważą na całym życiu człowieka, bo większość przypadków, na przykład kontaktów homoseksualnych jako prawo pierwszych skojarzeń, powoduje, że taka osoba, czy zgwałcona, czy uwiedziona w sensie nawet takim pozytywnym, za pomocą jakichś uczuć, które temu towarzyszą, emocji, prawda, staje się homoseksualistą. Później. Większość takich przypadków ma miejsce. I teraz pytanie jest, czy naprawdę tutaj można być spokojnym, jeżeli się jest rodzicem i ma się dzieci. Ja myślę, że sprawa jest bardzo poważna i trzeba po prostu też zgłębiać to, co się kryje pod tą tęczową powłoką, tak jak to powiedziałem, pod pewnym zakazanym owocem, który się z wierzchu jawi bardzo dobrze, a pod spodem kryje wiele ludzkich tragedii. Ja miałem taką okazję przysłuchiwać się rozmowie rodzica, który nosił tutaj taki tęczowy znaczek, że jest rodzicem właśnie osoby z grupy tej właśnie LGBT, akurat lesbijki, tak? I pierwsze pytanie, które mu zadano, to czy jest z tego powodu szczęśliwy? Odpowiedź brzmiała nie. I wydaje się, że właśnie cały problem jest taki, że są różne grupy tych osób homoseksualnych. O tym może powiemy sobie jeszcze później, ale i różne zakresy ich działania. Natomiast to, co widzimy właśnie w przestrzeni publicznej, to jest zakres działania tych grup najbardziej ekspansywnych, które próbują tę rzeczywistość zmienić. Można powiedzieć tak, my nie czujemy się tak, jakbyśmy chcieli, dlatego zmienimy otaczający nasz świat, żeby nie było tego dysonansu. Tak to można również odczytać.
Też panowie, faktem jest, że część osób o orientacji homoseksualnej, czy które się nie utożsamiają ze swoją płcią, chce jednak coś z tym zrobić, chce zmienić, jakoś poddać się jakiejś terapii, kuracji. To też teraz mówię rzeczy bardzo politycznie niepoprawne w tym momencie. Ale do czego zmierzam? Że też ci aktywiści LGBT im niejako odmawiają prawa powrotu do normalności, tak to trzeba nazwać, bo zakrzykują rzeczywistość, że tacy mamy być wszyscy i to jest wszystko w porządku.
Tak, taka ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili są takie poszczególne stany, w których konkretne terapie, w tym wypadku mówię o psychoterapii tak zwanej reparatywnej, są zakazane, ponieważ jest takie myślenie, jak ktoś już raz powiedział, że jest homoseksualistą, to nie ma dla niego ratunku. dla mnie jest to dyskryminacja na całej linii, bo każdy potrzebuje pomocy, jeśli znajduje się w jakimś stanie, powiedzmy, choroby. Natomiast prawo w Stanach Zjednoczonych, w tych niektórych stanach, jest tak skonstruowane, że kiedy ta terapia może okazać się najskuteczniejszą dla takiej osoby, no ona jest prawnie zakazana. No i to jest bardzo wielki problem dla tych osób, które po pewnym czasie no mogłyby powiedzieć, że przemyślały sprawę, może się nawróciły, może poznały osoby, które z tego wyszły. Różne doświadczenia życiowe na nas czekają. I one chciałyby stąd, z tej bańki wyjść i nie mają się do kogo zwrócić wtedy, kiedy konkretne narzędzia, które ratują zdrowie, są zakazane.
Trzeba zwrócić uwagę, że ten stan właśnie zaburzonej tożsamości seksualnej jest naprawdę stanem, który oddziaływuje na sumienie człowieka. I w tym kontekście mamy trzy rodzaje takich postaw. Są osoby takie, które przeżywają ten swój problem, czasami dramat, starając się go przezwyciężyć albo przeżywają go tak wewnątrz siebie, prawda? Są takie, które żyją już w związkach homoseksualnych, ale uważają, że to jest, że tego nie powinno się promować w przestrzeni publicznej. Być może mają takie doświadczenie, że to nie jest coś, co do końca co przynosi człowiekowi szczęście. I jest ta trzecia grupa ludzi, właśnie takich ekspansywnych, którzy chcą pod swoją wizję zmieniać świat. Ktoś powiedział o tym, że granicą tutaj jest jakby przekonanie siebie, że nie ma nadziei na zmianę, ale to jest, czyli porzucenie nadziei na to, że mogę wyjść z homoseksualizmu. I wtedy, jeżeli ktoś tą nadzieję porzuci, no to żeby się usprawiedliwić przed sobą, to będzie głosił, że tak naprawdę wyjście z homoseksualizmu jest niemożliwe, no bo gdyby głosił inaczej, no to by zaprzeczał samemu sobie temu, co jakby wybrał, tak? Więc tutaj bardzo ważne jest też, zwrócono mi uwagę na to w czasie właśnie przygotowań do tych rozpraw sądowych, na taką dziwną postawę tych osób, takich ekspansywnych homoseksualistów ze środowiska LGBT, że oni w pierwszym rzędzie mówią tak, ja jestem Tomek, ja jestem Jakub, ja jestem Kaśka i po prostu przedstawiając się z imienia i nazwiska, tylko mówią, ja jestem gejem. To jest jakby ich pierwotna z wyboru, pierwotna tożsamość. W ten sposób negują swoją tożsamość, którą na przykład uzyskali na Chrzcie Świętym, jeżeli taką mają. Wypierają się tej tożsamości. I to za sobą pociąga pewne jakby konsekwencje w życiu duchowym, które potem jest życiem, no chyba życiem w pewnym zaprzeczeniu prawdy. I to ma swoje konsekwencje, tak, w postawie i też w postawie wobec innych. A wiadomo, że jak ktoś ucieka od prawdy, no to też nie pozwala tej prawdy głosić innym, bo to go po prostu, subiektywnie patrząc, to go rani, to go boli. Boli go sumienie tak naprawdę. I tutaj dlatego zacząłem od tego, że mówimy o sprawach bardzo delikatnych, które dotykają i myślę, że bardzo mocno oddziałują na osoby, które to przeżywają. I ja jeszcze raz podkreślam, bo jestem oskarżony o to, że ja pomówiłem kogoś, że ja jako chrześcijanin nikogo nie pomawiam, ani nikogo nie szukam, w jaki sposób, czy on jest homoseksualistą, czy heteroseksualistą, w jaki sposób on żyje. To jest tak naprawdę wybór każdego człowieka. Natomiast nie zgadzam się, żeby to promować w przestrzeni publicznej, żeby narażać na to chociażby dzieci i młodzież. I tutaj znowu kolejny problem, jak wobec tego problemu zwerbalizować czy określić postawę miłości chrześcijańskiej. Ja w swoim środowisku bliskich osób ze wspólnoty na przykład spotykam się z zarzutami, że jakby mówienie o tym problemie to jest często ranienie ludzi, którzy mają ten problem. Ale pytanie, czy postawą chrześcijańską bardziej nie jest jakby wyjście do tego człowieka i pragnienie tego, żeby on jednak jakby nawrócił się i żył pełnią życia. Wszyscy jesteśmy notabene grzesznikami przecież. I też postawą chrześcijańską jest zapobieżenie temu, żeby na przykład dzieci i młodzież nie weszły na tą drogę. To też jest postawa chrześcijańska i nie można jej ograniczać tylko do osoby, która no, tym żyje albo jeszcze gorzej atakuje i biernie się na to przyglądać.
Wczorajsze stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, bardzo dobry dokument, niedługi, treściwy, bardzo merytoryczny, mówi o tym nieliczeniu się, to co pan powiedział, nieliczeniu się z prawdą o ludzkiej naturze, natomiast odwoływanie się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. I na końcu tego akapitu jest taka puenta, bardzo mocne zdanie, że gdyby to na tym budować cywilizację naszą europejską, czy światową, europejską, akurat tu jest to sformułowanie użyte, to byłoby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu. Brnięcie w jakąś iluzję. No to, co właśnie tutaj pan powiedział, że nie liczenie się z realiami tutaj gdzieś.
I znowu kolejne przykłady. Mówią właśnie aktywiści LGBT, że nie można promować homoseksualizmu, bo on jest wrodzony. Po pierwsze, nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że jest wrodzony. Raczej jest wiele dowodów, które potwierdzają na to, że jest właściwie nabyty, a bardziej jest jeszcze z wyboru w pewnym momencie. A po drugie, no właśnie nie pozwalają krytykować. Ja zadałem na ostatniej rozprawie pytanie, czy można krytykować Marsze Równości. Zadałem takie pytanie świadkowi. I proszę sobie wyobrazić, że przy powtórnym dopytaniu nie uzyskałem odpowiedzi. Uzyskałem ogólną odpowiedź, że Polska jest demokratycznym krajem i wszystko można krytykować w granicach prawa. Natomiast dalej nie wiem, czy przypadkiem krytyka Marszów Równości jednak jest z tego wyłączona. A wydaje mi się, że procesy i pozwy pokazują, że tak jest rzeczywiście.
No właśnie, biskupi w tej deklaracji wczorajszej, o której też wspomniałem, mówią, że realizowanie postulatów środowisk LGBT zagraża demokracji wprost. Mocne stwierdzenie, zagraża demokracji. Jak panowie rozumiecie to zdanie, że to jest aż takie tutaj niebezpieczeństwo?
Znaczy, można to rozumieć w dwojaki sposób. W taki, na pewno wprost, no, biologiczny, no bo to będzie brutalne, ale z miłości osób tej samej płci, no niestety społeczeństwo no, nie powiększy się. Nie przybędą nowe dzieci, tak? Czyli tutaj mamy kurczenie się. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, o demokrację, no narzucanie ideologii przez mniejszość zawsze gdzieś tą demokrację kurczy, aż do takich granic, gdzie już za chwilę jesteśmy na innym polu, na polu jakiejś tutaj, no nie wiem, tyranii czy czegoś takiego i to się źle kończy i stąd biskupi bardzo słusznie, że zaznaczyli ten aspekt, że oni nie chcą ograniczać żadnych praw obywatelskich ruchu LGBT, natomiast wskazują, że sama demokracja na tak silnym preferowaniu tej ideologii jest zagrożona. I stąd też w tym dokumencie biskupi jasno wskazują, że będą popierać środowiska rodziców, każde środowisko, które będzie dbać o dzieci. Tutaj już wyraźnie pada ten argument dzieci i odniesienie do artykułu 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I oni to potwierdzają w tym dokumencie. Wydaje mi się, że to jest takie najsilniejsze, bo to jest ten 11 punkt, który zamyka ten cały komunikat. Mhm.
Panowie, czas na naszych słuchaczy, telewidzów, na poszerzenie grona naszych rozmówców. Zapraszam Państwa do telefonów, do wspólnej dyskusji z naszymi gośćmi na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. A oto nasze numery telefonów. Przypomnę, Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013 i drugi o końcówce 0014 i telefonia komórkowa 536 600 300 oraz 536 600 400. Zapraszamy do Państwa udziału, telefonów, czekamy na Państwa głosy. Panowie, panie doktorze, panie Jakubie, czy widać, pan jako socjolog, widzi pan, zauważa jakieś zmiany w społeczeństwie naszym, w postrzeganiu tych zjawisk, o których tutaj mówimy?
Tak, chociażby można się odnieść nawet do badań socjologicznych, które CBOS prowadzi już od lat. No one pokazują z jednej strony ciekawe rzeczy, a z drugiej strony no właśnie jednak tą taką już ofensywę, bo z jednej strony mamy tak, że wzrasta liczba osób, które mają wśród najbliższych przynajmniej jedną osobę, która uważa się za osobę homoseksualną. Są to przeważnie osoby z wielkich ośrodków, z wielkich aglomeracji. Są to osoby lepiej wykształcone, w których jest przychód per capita w rodzinie dość duży. Ale jednak z drugiej strony my jako całość, jako społeczeństwo, no nadal nie ma takiego przyzwolenia na to, żeby te osoby zawierały związki małżeńskie. Powiem więcej, jeszcze jest coraz większy opór na to, aby takie osoby mogły adoptować dzieci. Także pewna kwestia dalej jest na dość stałym poziomie, jeśli chodzi o adopcję, jeśli chodzi o związki. Natomiast coraz więcej jest tych coming outów, jak to się mówi, gdzie kolejne osoby mówią o tym, że są osobami homoseksualnymi i chcą to zakomunikować światu. I stąd mamy coraz więcej w mediach, w kulturze takich sytuacji. Mhm. Tak.
Mamy, panowie, pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, bardzo mnie to interesuje, bo mam wnuki i prawnuki. Czy my do swoich dzieci, wnuków, prawnuków nie mamy prawa, tylko żeby nam ktoś narzucał takie sprawy? Właśnie ja mam pretensje do naszych kapłanów. Dlaczego oni nic nie uświadamiają ludzi? Powinni ludzie uświadomić, ludzie starsi nawet nie wiedzą, no przepraszam, ludzie starsi nawet nie wiedzą, co to słowo gender znaczy. Pytałem się, kto to jest ten gender, na litość boską. Nie słuchają Radia Maryja, nie słuchają telewizji Trump. I tu jest właśnie taka... Bardzo przepraszam. I to jest właśnie taka sprawa. Nie ma kto tych ludzi uświadomić. Powinien się, że w kościele ludziom choćby jedno słowo powiedzieć, jak nie są uświadamia co i jak, to niech powiedzą, żeby ludzie słuchali Radia Maryja. Radio Maryja uświadamia we wszystkim, no jak teraz to się słucha na litość Bożą, wszystko jest uświadomione człowiekowi. Ojcze, co na to mi ojciec powie?
Pani Stanisława, tak, do nas dzwoni?
Tak.
Pani Sławo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Co ja pani powiem? Pani się mnie pyta. Co ja pani powiem? No my to mówimy. Jak pani sama zauważyła, w Radiu Maryja, w telewizji Trwam mówimy o tym. Też warto prosić księży, żeby o tym coś powiedzieli. Podejść gdzieś, żeby coś o tym powiedzieć. Czy sam ksiądz, czy może przecież ksiądz też zorganizować jakieś spotkanie z kimś kompetentnym, kto się na tym zna. Jakiś psycholog, socjolog, lekarz. Ktoś, kto jest w tym bardzo dobrze znający się, bo ksiądz być może nie zna jakoś tak do głębi. Ale warto też poprosić, zaproponować księżom, no bo właśnie, to też są nieraz takie sytuacje gdzieś, nie, może i obawa, że może to jest temat zbyt trudny, może już i tak wszyscy wszystko wiedzą, a więc po co jeszcze mówić to gdzieś przy kościele. Warto pomóc kapłanom, zachęcić, poprosić, że my tego potrzebujemy. To takie moje tutaj zdanie. Panowie, jak widzicie, kwestie też tutaj uświadamiania, czy jakichś tutaj, nie wiem, spotkań, na ile my mamy świadomość w Polsce, właśnie pytałem się o tutaj też pana doktora, o świadomość, o zmianę w społeczeństwie. Czy ta zmiana jakoś jest dostrzegalna, jeśli chodzi o wzrost świadomości, czym jest LGBT, czy gender, i że to jest jednak zagrożenie? Czy to też coś tutaj się zmienia?
Tak, no same środki masowego komunikowania nas atakują tymi informacjami. Oczywiście ich jakość jest różna tutaj. No różne są też kompetencje medialne odbioru takich informacji poszczególnych obywateli. Stąd wydaje mi się, że taka rola, tutaj co pani Stanisława mówiła, świetna może być tutaj rola Rady Duszpasterskiej przy parafii, która może taki akces do proboszcza zgłosić, aby w jakiejś salce przyparafialnej móc, nie mówię, żeby od razu zambony, ale na jakichś wykładach czy jakichś prelekcjach, żeby te tematy poruszyć. To jest z jednej strony budowanie świadomości religijnej w parafii, czy szerzej w mieście, w miasteczku, czy na wsi, a z drugiej strony też takie wzięcie odpowiedzialności za siebie, za najbliższych, choćby za swoją wspólnotę parafialną. Wydaje mi się, że tutaj pewne kroki można poczynić i ta świadomość może być w ten sposób ugruntowana, czy też przekierowana, jeśli nie byłaby dość dobrze przekazana, ugruntowana na łonie Kościoła, że tak to ujmę, z pewnym błogosławieństwem tutaj władz kościelnych, które powiedzą wprost, że ta nauka jest zgodna z nauką Kościoła i w tę stronę możemy iść.
Mamy teraz bardzo jasny głos naszych pasterzy. Wczorajsza deklaracja księży biskupów na ten temat, warto po to sięgnąć. I to jest, myślę, bardzo językiem przystępnym napisane i bardzo jest to wszystko tutaj jednoznacznie nazwane. Mamy kolejny telefon, panowie. Odbierzmy więc. Posłuchajmy naszego słuchacza. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże gościom.
Szczęść Boże. Szczęść
Moje Boże. Spojrzenie na ten temat jest takie, jak po prostu przed chwilą usłyszeliśmy odpowiedź, bo sygnały o nadchodzącym niebezpieczeństwie są dość odległe i Radio Maryja sygnalizowało to, natomiast może nie było właściwej reakcji. Kiedy zagrożenie staje się duże, zaczynamy się niepokoić. I prosta zasada mówi, że nie kopie się studni, kiedy się pali. A druga zasada jest taka, która obowiązuje w medycynie, że ważniejsza jest profilaktyka niż leczenie. I teraz jeśli wyjdzie na przykład przepis, powiedzmy prawny, że za kradzież powiedzmy określonej rzeczy jest kara do 5 lat, to mnie to nie dotyczy, dlatego że ja tego nie ukradnę. I ludzie, którzy są opancerzeni treściami, które pochodzą z Pisma Świętego, z nauczania rodziców, z akcentowania tego w codzienności w szkole, oni są wolni od tego. Mogą sobie po prostu różni wykolejeni ludzie tworzyć to i owo i oni tego po prostu nie będą w ogóle po prostu widzieć. To jest ta sprawa Ducha Świętego, który kieruje uwagę człowieka w kierunku tego, co jest nieprzemijające, a odwraca od tego, co jest tylko chwilowe i powiedzmy na jakiś czas przyjemne. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Pawle. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Ja bym tutaj odniósł się w ten sposób, że to jest oczywiście takie bardzo właściwe odniesienie się do tej sprawy, natomiast nie wyczerpuje całego problemu, ponieważ problem homoseksualizmu jest problemem, który budzi jednak pewien dystans. Ja rozmawiam często o tym z ludźmi, zwłaszcza, że w tej chwili prawda, ten problem bardzo mnie dotyczy i zresztą odbywam spotkania w parafiach również z różnymi grupami ludzi. Ale często słyszę, że ludzie nie chcą słyszeć o tym problemie, że problem homoseksualizmu budzi taki wewnętrzny, psychiczny odpór, prawda, że człowiek dopóki może, to stara się o tym nie myśleć.
Ale dlaczego nie chcą o tym słuchać?
Bo jest to w naszym przekonaniu prawdopodobnie problematyczne, związane z jakimiś trudnościami duchowymi, ale z drugiej strony, jeżeli człowiek się zastanowi, jak tak naprawdę naturalistycznie wygląda ten homoseksualizm, to budzi pewne uczucia. Myślę, we mnie na przykład, nie są to uczucia takie pozytywne. Tak? Dodam tylko, że psychologia mówi o tym, że uczuć nie można dzielić na pozytywne, negatywne. One są. Pytanie, co z nimi zrobimy, tak? Na podstawie negatywnych uczuć ktoś może zaatakować i pobić osobę, co do której te uczucia negatywne żywi. Ktoś inny może po prostu próbować z nią rozmawiać, a ktoś inny może po prostu uciec od tego problemu. I ja się trochę obawiam, że że w naszym społeczeństwie problem tej ucieczki jednak mimo wszystko istnieje. I to, co trzeba by było wypracować i tutaj na łonie Kościoła i na łonie również zaangażowanych ludzi świeckich, to naprawdę takie systemowe odniesienie do tego problemu rewolucji seksualnej, tej ekspansji LGBT, chociażby tych tęczowych marszów. Bo zadajmy sobie pytanie, jeżeli ci ludzie domagają się właśnie głoszenia swoich przekonań w przestrzeni publicznej, przekonań, które oddziaływują na dzieci i młodzież, to jeżeli władze publiczne nie zabronią tego marszu, to dlaczego go nie zabraniają? Nie zabraniają go przede wszystkim w imię jednego przepisu, czyli prawa do wolności zgromadzeń i wyrażania swojej opinii. Ale z drugiej strony, jeżeli nie zabronią tego marszu, to zagrożone są inne prawa, w tym konstytucyjne, prawa do wychowania, przepraszam, dzieci zgodnie z przekonaniem rodziców, prawa rodziny jako podstawowej komórki społecznej, ład społeczny, który mamy i właściwie taka naprawdę biologiczna przyszłość naszego narodu. I należy się zastanowić w związku z tym, czy jakby to prawo do wolności zgromadzeń, środowisk LGBT jest w tym kontekście prawem absolutnym, który znosi wszystkie inne prawa i wobec którego praktycznie wszystkie inne prawa należy odłożyć na półkę. I my musimy sobie dać jako społeczeństwo odpowiedź na to pytanie, bo będziemy mieli rozwój tego wszystkiego i za chwilę, czy za parę lat będziemy mieli takie manifestacje jak Gay Pride na przykład w Berlinie, w Hamburgu czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzie idą rozebrani, nadzy całkowicie mężczyźni po ulicach, prawda? Odbywają się sceny jakiegoś homoseksualnego samogwałtu, no tak jak to prezentował prezydent Brazylii w ciągu ostatniego tygodnia na swoim profilu na Twitterze, gdzie naprawdę wyglądało to odrażająco i obskurnie. I tak jak ja już wcześniej mówiłem.
Ale zaznaczył, że nie popiera tutaj.
Tak, zaznaczył, że nie popiera i będzie właśnie starał się z tym walczyć. I my jakby ciągle jestem przekonany i na tym akurat zakończę tą wypowiedź, że mamy zbyt mało zorganizowanej takiej określonej postawy zakotwiczonej po pierwsze na prawie naturalnym, po drugie na prawie Bożym, jeżeli chodzi o ludzi wierzących i na jakby wypracowanych modeli działania w tym kontekście.
Skoro mówimy o panowie o prawie, powiem tylko taki cytat z naszej konstytucji, artykuł 72. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją. Jasne sformułowanie. Mamy telefon, odbierzmy więc i zaraz będziemy jeszcze dalej rozmawiać.
Halo,
bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Stefan Zbichałowicz.
Witamy panie Stefanie.
Proszę ojca, ja jestem zaniepokojony od dłuższego czasu postawą, przepraszam, ja jestem wierzącym człowiekiem, do kościoła chodzę, nie tylko do jednego, do różnych, obserwuję, co się dzieje. Więc zaniepokojony jestem tą wielką ekspansją, tym wielkim naciskiem tej propagandy, która się dzieje w tej chwili na wszystkich środkach przekazu, między innymi LGBT, ale nie tylko, to zwalczanie tej prawicy polskiej, polskiego myślenia narodowego i tak dalej. I o co mi chodzi? Zaniepokojony jestem czym? Zaniepokojony jestem tym niezjednoczeniem Kościoła w tej chwili w Polsce przeciwko tym naciskom, tej wielkiej propagandzie, która się dzieje. I obserwuję kościoły, ja słucham, jeżdżę. I są kościoły, na przykład u nas w Ursusie, rzeczywiście jest podnoszona sprawa, zawsze się ksiądz potrafi po każdej mszy modlić się do świętego Michała Archanioła, potrafi powiedzieć, co się dzieje, aktualne rzeczy powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, bo kto będzie, jeszcze do tej pory jest tak, że społeczeństwo polskie w większości słucha Kościoła, to znaczy słucha nauki Kościoła, nie? Ale jeżeli ta nauka jest rzeczywiście też i nauką społeczną Kościoła, tak jak kiedyś głosił Jan Paweł II czy Stefan Wyszyński, Kościół musi mówić do Polaków i nawiązywać również, oczywiście Ewangelia jest podstawową rzeczą, kazanie ewangeliczne, ale musi to się odnosić też do codziennych spraw, które nas otaczają, do tego, co się dzieje, do tego zwyrodnienia, które nas niszczy na każdym kroku, do tego, co się w ogóle dzieje z młodzieżą i tak dalej, i tak dalej. Mówi się, że Kościół mówi tak, że no jeżeli będziemy tak dużo na ten temat mówić, to ludzie będą się odwracać od Kościoła. Nie, ja sądzę, że nie. Właśnie o to chodzi, że wtedy ta nauka społeczna Kościoła podniesie ilość wiernych i ta ilość wiernych będzie rzeczywiście, to będą ludzie wierni i Kościołowi, i ojczyźnie. Oto zaniepokojony jestem taką różnorodnością lub taką zaniknięciem tej jak gdyby społecznej nauki Kościoła w tych właśnie sprawach, które się w tej chwili dzieją. O to proszę z całego serca, żeby się tak działo. Tak jak ksiądz przed chwilą, przepraszam, jak ojciec przed chwilą mówił, żeby zainteresować poszczególne jednostki kościoły i tak dalej, nie? Ale to musi wypłynąć z nadrzędnej funkcji Episkopatu Polski do wszystkich parafii, do wszystkich księży, do całego kościoła w Polsce. Ta ekspansja, ta wielka nauka społeczna kościoła przeciwko temu złu, które w tej chwili nas otacza. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, Panie Michale. Ja trochę Pana pragnę uspokoić, bo że, no, jak mówiłem też w programie wczoraj, a więc to jest bardzo świeża sprawa, pojawiła się dokument Episkopatu Polski, to jest ważne, Episkopatu, nie pojedynczych biskupów, czy jednego biskupa, to też ważne oczywiście, ale całego Episkopatu. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej karty LGBT. I to jest, zachęcam, żeby po to sięgnąć. To jest w internecie, łatwo to sobie znaleźć można. Niedługi tekst, bardzo jasny. Wczoraj to zostało opublikowane. To rzecz pierwsza, a więc jest głos Kościoła pasterzy. To jest głos. Tutaj Pan mówi też, Panie Michale, o jakoby było jakieś takie rozejście się nauczania Kościoła. Nie. Owszem, może jest tego za mało. To jest inna rzecz, ale nie ma różnych nauczań, różnego rodzaju nauczania Kościoła. A więc tutaj też apel tutaj Pana Stefana do naszych duszpasterzy, żeby też o tym mówić, żeby nie bać się mówić. Tak bym też to tutaj sformułował, przekierował może tutaj te myśli. Panowie, coś...
Proszę, bardzo, bardzo się cieszymy, że jest to stanowisko Episkopatu, bo też rzeczywiście te głosy, które Pan Stefan artykułuje, no one się dały usłyszeć w środowisku wiernych, że czekają po prostu na to stanowisko, także dobrze, że ono już jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę, dlaczego może było takie wrażenie nasilone, że tego głosu jest za mało, bo jak się rozgrywa medialnie tą sprawę? Z jednej strony te środowiska cały czas piętnują o tym, że jest homoseksualizm, pedofilia w kościele, a z drugiej strony wychodzą z tymi sztandarami na ulicę. I tutaj jest to przestępstwo, a tutaj jest domaganie się manifestacji w biały dzień na środku dużego miasta, prawda? I ten zabieg taki socjotechniczny no, powoduje, że tak naprawdę problem się przekierowuje na coś innego. Oczywiście to ten homoseksualizm i pedofilia jest tak samo karygodna i zła w kościele, jak i w społeczeństwie, tak? I tutaj jedno i drugie należy, ten problem należy rozwiązywać. Ale właśnie dobrze, że jest stanowisko Episkopatu. Natomiast ja osobiście bym oczekiwał też, że różne wspólnoty religijne też włożą wysiłek w to, żeby jakby zapoznać z tym stanowiskiem Episkopatu, ale też jakby je przetłumaczyć na język jeszcze taki bardziej bliski swoim członkom, żeby po prostu była w miarę, o ile to jest możliwe, jednolite podejście do tego problemu, bo wydaje mi się, że jednak nie jest tak różowo i często właśnie subiektywne odczucie spotkania z osobą homoseksualną jednej czy drugiej osoby powoduje, że no, bardzo przychylnie patrzymy na ten problem, a nie widzimy zagrożeń. Takie są również postawy, które ja w dyskusjach odbieram.
Tylko jeszcze tutaj jedna refleksja ad vocem do Pana Stefana. Tutaj, proszę Państwa, jest stanowisko Episkopatu, głos, aby duszpasterze, biskupi o tym mówili nam dobrze i to jest oczywiście, powinno być. Ale, drodzy Państwo, no, czy nam trzeba stanowisk oficjalnych, żeby bronić swoje dzieci? Za nas nikt naszych dzieci nie wychowa. Oby nikt za nas naszych dzieci nie wychowywał. A więc tutaj to jest, no słuchajmy naszego serca, naszego rozsądku. Moje dzieci ja wychowuję. I o tym mówimy. Tutaj nam nie trzeba stanowisk, dokumentów. Trzeba, ale nie trzeba, bo to jest coś, co jest w nas bardzo głębokie i bardzo naturalne. A więc też no, my się angażujmy. My, myślę, rodzice, dziadkowie, rodzina. Co się dzieje w naszych szkołach, na naszych ulicach, w naszych sklepach, w naszych mediach, które przecież my opłacamy, to są media publiczne. A więc to jest coś, w czym nas nikt, żaden dokument nie wyręczy. To tylko tak jeszcze słuchając tutaj naszych gości.
Ale jest to, ojcze, również potwierdzenie autorytetu Kościoła i potrzeby jakby usłyszenia tego głosu właśnie przez wiernych, bo tak jak już mówiłem, problem jest moralny, problem jest również duchowy. Nie tylko problem administracyjny, tak, marsz albo zakaz marszu, czy też lekcja za pozwoleniem rodziców, czy bez pozwolenia. Problem jest taki, że oto jest to nazwane przez Kościół no, poważnym nieporządkiem moralnym, a także grzechem wołającym o pomstę do nieba. I tutaj narażenie ludzi, narażenie dzieci na takie zło, no... Bardzo dobrze, że spotkało się z wyraźnym stanowiskiem episkopatu.
I też,
Można tutaj też przypomnieć naukę kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Jana Pawła II na temat społecznych struktur zła. Oni w nauce społecznej podnosili ten temat i co jest skutkiem tych struktur, no, to reprodukowanie się takiego zła społecznego. I na tym polu, ja nie chcę wchodzić w kompetencje oczywiście hierarchów, ale na tym polu można tłumaczyć też właśnie tę ofensywę.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr Morka.
Witamy Panie Piotrze.
Witam Ojca, no i miłych gości. Bardzo mnie ten zainteresował, ten temat. No i trochę się niepokoję, bo wychowałem 6 dzieci, ale uważam, że ojciec już nadmienił, że wychowują rodzice, dom i kościół, a szkoła kształtuje. A szkoła, tak jak do tej pory, dobrych wzorców nie dają. No, nie, no jedyna szkoła, tylko nie ten w Toruniu, no to już tam nie tego. No ale, a co chodzi do tych nie geli? Kiedyś ja tak powiem nie chłopcu, bo już jestem nie w czasie wojny urodzony. 6 dzieci, 7 wnuków też mam. Nie to niepokoi. Jeszcze 2 nie i kawaler. No i z kolei, jak nazywano tak po chłopsku, powiem nie. Dali, nie? Może to wrażliwe słowo. Byli w ukryciu. Nie lubię komuny, bo nigdy nie należałem, a teraz bardzo się panoszą. I tu radny powiedział, którego witam, z lubelskiego pochodzę.
Witam serdecznie.
Wojewodę, proszę pozdrowić.
Z pewnością to uczyłem.
Jednostka chorobowa. Z lekarzem rozmawiałem, proszę nie do tego. 221 i 222. To są ludzie chorzy, trzeba ich leczyć, a o nich to jeszcze dziecko na wychowanie. Pieska się bierze i kotka na wychowanie nie tego. I dopóki nie można nie być marsze i mnie trochę to niepokoi, bo z komuną walczyłem tyle lat, a tutaj nie tego, nie żeby dawać wszystko. Wolność może być w dobrym, ale nie w złym. Jak to nie, żeby takie marsze, demoralizacje, to naprawdę to aż niemiło patrzeć najpierw. Ten czas to w Warszawie teraz tam, to nie wiem, no to bestie są dla mnie. To są ludzie, ja im krzywdy bym nie zrobił, broń Boże i każdy, ale to trzeba jakoś to ukrócić. No, szczęść Boże, no bo naprawdę niepokoję się nie tego, ale damy radę, nie? No, myślę, że wszystko damy radę. A Kościół naprawdę i tak dużo robi. Ja, żeby usłyszeć prawdę, to jeździłem na mszę do Gdańska za ojczyznę, bo byłem w stanie wojennym zwolniony. I dużo wiedziałem. I wiedziałem, na kogo głosować, na wszystkiego. Bo raz się omyliłem. To powiem publicznie. Szkoda mnie tej mąki, bo zagłosowałem na Bolka, bo kleju nie było. Na Wałęsę Mam od niego 4 pism. Aż więcej się na żadnego nie głosowałem. A na Andrzeja Dudę to podpisy zbieram. 135.
To już, panie Piotrze, inne wątki nam tutaj teraz wchodzą. Zostawmy te... Tak, Bóg zapłać, panie Piotrze.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję za pozdrowienia dla pana wojewody. Na pewno, jeżeli tylko ma możliwość, to nas słucha. Także go pozdrawiamy. Ja chciałbym powiedzieć, że w nawiązaniu poniekąd do tego, co zostało powiedziane przez pana Piotra, że prawda w życiu społecznym kosztuje. Ona jednak kosztuje, ma swoją cenę. A jeszcze określając takie źródło właściwie tej ekspansji, to trzeba powiedzieć, że są to takie nurty, które się wywodzą z neomarksizmu, który na początku bazował na walce klas, później bazował na walce między mężczyzną a kobietą, czyli powodował rozbicia małżeństw, a w tej chwili bazuje na konflikcie wewnątrz człowieka i chce po prostu odwrócić te role, tak? Bo przecież w zamyśle Bożym każdy z nas rodzi się jako mężczyzna i kobieta i swoje życie wypełnia w ten sposób, że rozwija to swoje powołanie, prawda? Natomiast jeżeli doświadcza tutaj pewnych zaburzeń czy jakichś deficytów, no to musi i powinien się z tym zmagać. Natomiast jest właśnie ta walka o to, aby to bardziej propagować, czyli ten konflikt wewnątrz człowieka i wewnątrz społeczeństwa potęgować, dlatego że takimi ludźmi po prostu łatwiej jest manipulować. I powiem tylko tyle. Ci państwo, którzy oskarżają mnie, pana wojewodę, czy panią kurator małopolską, teraz krzyczą na nią, czy panią Kaję Godek, to nie są osoby, które wzięły się znikąd. Za nimi stoją organizacje, za nimi stoją pieniądze. I tak naprawdę ich celem jest nagłaśnianie tych spraw i pokazanie, że no, krytyka jest co najmniej niebezpieczna, żeby potem można było realizować swoje cele, ich cele tak naprawdę.
Ja bym dodał tutaj jeszcze ad vocem też i poprzedniego troszkę głosu, że panuje pewien mętlik definicyjny. Zaczęło się to w Stanach od Towarzystwa Amerykańskiego Psychiatrów, którzy w 1973 roku nie poprzez dyskusję merytoryczną, nie poprzez przeprowadzone badania i na podstawie wyników tych badań, tylko na podstawie głosowania zdecydowali, że homoseksualizm nie może być już chorobą od tamtego czasu. I później taka lawina ruszyła. Później było Towarzystwo Amerykańskie Psychologów i tak dalej, i tak dalej. I od tego momentu wszystko, co nie pasuje w tej siatce pojęciowej, kim jest człowiek, po co żyje, co to jest społeczeństwo, wkrada się to głosowanie nad tymi rzeczami. Tutaj nie ma realizmu, nie ma logiki, nie ma jakiegoś racjonalnego namysłu nad tym. I tutaj jest ta trudność też Kościoła, który z jednej strony ma wypracowany aparat pojęciowy, ma z jednej strony teologię, ale też i filozofię, ta nauka i wiara, i one idą razem i próbują wypracowywać pewne efekty, naukę, która jest zgodna ze stanem rzeczywistym. I trudno jest polemizować czasami z osobami, które tych rzeczy w ogóle nie znają. A jak znają, to mogą im zaprzeczać. I tutaj nie ma pola do dialogu, do dyskusji. Bardzo trudno z takiego impasu wyjść. I też wydaje mi się, że ta trudność na tym polega, że nie mamy za bardzo z kim dyskutować. Dopiero jakieś wydarzenia, jakieś nagłe zdarzenia, jak ja to mówię, które przychodzą gdzieś tam obok, czy ciężkie doświadczenia życiowe, mogą w poszczególnych osobach to zmienić. Natomiast na bazie rozumu bardzo trudno jest dyskutować.
Mamy głos naszego słuchacza, telewidza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Józef z Lublina.
Witamy.
Szczęść Boże, panie Józefie.
Doceniamy i dziękujemy panu Tomaszowi Pitucha za obronę rodziny i dzieci, doznając krzywdy, i popieramy go z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie.
Zwyciężymy.
Dziękujemy bardzo Panie Józefie.
Dziękuję Ojcze. Przy tej okazji ja bardzo chcę podziękować, ponieważ ta moja sprawa, rozprawa w sądzie budzi naprawdę bardzo duże zainteresowanie i przychodzi sporo osób. Na każdą rozprawę przychodzi około 50 osób z transparentami, które nie są transparentami atakującymi nikogo, tylko po prostu głoszącymi potrzebę uszanowania prawa naturalnego, uszanowania obyczajów. I to są osoby, które niejednokrotnie po 3 godziny stoją na stojąco, starsze osoby podczas tej rozprawy. I to mnie niesłychanie wzmacnia. Chciałem również podziękować, bo wiele zakonów klauzurowych modli się w tej sprawie. Mam maile, które do mnie przychodzą, że i w mojej sprawie, ale też w sprawie i pana wojewody, i pani Kai Godek, i również teraz za panią kurator. Ludzie kościoła po prostu modlą się, zakony klauzurowe się modlą, bo to nie jest tylko sprawa w tej chwili moja czy innych osób. To jest sprawa tak naprawdę starcie cywilizacji. Ja to powiedziałem cywilizacji właśnie, która się zbudowała na tym neomarksizmie, ale przede wszystkim z cywilizacją, która trwa od 2000 lat, z cywilizacją rzymską zbudowaną na chrześcijaństwie, w którym rodzina w sposób naturalny jest po prostu tym głównym ogniwem, które też daje nam nadzieję na przyszłość, że naród nie wymrze, że będziemy się rozwijać. Także to starcie jest poważne i dlatego dzwonią do nas osoby, ale mi się wydaje, że bardziej musimy się jeszcze przyłożyć do tego, żeby zainteresować młode osoby, szczególnie takie, które mają dzieci. Ta sprawa warszawska, ona już poniekąd na nich oddziaływuje, ale tu jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania, żebyśmy stawili odpór całej tej ekspansji.
Tu pan wymienił kilka nazwisk, też siebie w tym gronie, właśnie tych osób, które gdzieś zamówienie, czym jest rodzina, kim jest człowiek, są podawani do sądu i są osądzani. I to się dzieje dzisiaj w Polsce. Mamy taką rzeczywistość. I no już czas na puentę, bo już nasz czas dobiega końca. Chcę, drodzy państwo, panowie, tym zakończyć, tym zdaniem Jana Pawła II sprzed lat, kiedy powiedział: demokracja budowana bez wartości prędzej czy później zamieni się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I widzimy na naszych oczach, że jak bardzo miał rację, niestety w tym zdaniu. A mówimy o tym, żeby tak się nie stało jeszcze bardziej. Drodzy państwo, mówimy o ofensywie LGBT w Polsce z naszymi gośćmi, którymi są pan dr Jakub Koper, socjolog, i pan Tomasz Piducha, radny miasta Lublin, pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rodziny. I zapraszamy, drodzy państwo, aby z nami być dalej w Radiu Maryja o 21:30. Ciąg dalszy naszych rozmów. Teraz już państwu dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.